ten sprzeciw, może nie bohatera, bohatera też, ale autora wobec świata, w którym jedynym motywem działania jest uprzyjemnienie sobie życia. Bohaterka tej książki, Megan, w pewnym momencie stwierdza, że ona jest architektką, ale jest architektką konceptualną. Bohater nie wie, o co chodzi, pytają, ale o co chodzi? Musisz być niezła w liczeniu, w matematyce, żeby to, co zaprojektujesz, dało się zbudować. I ona mu odpowiada, być może sama nieświadoma głębi swoich słów, ale nic nie rozumiesz. Ja nie projektuję po to, żeby coś zbudować. I ten typ narracyjności, ten typ życia polegającego na jednak zamianie jakiegokolwiek myślenia wertykalnego w kategoriach wartości na życie przyjemne, przyjemnościowe i atrakcyjne fabularnie jest czymś, z czym się coraz częściej stykam. I chociaż być może przemawia przeze mnie jakaś próżność, ale ja tego typu bohaterki w nowej polskiej prozie nie znalazłem. I to był też jeden z powodów, dla których wiedziałem, że muszę tę historię dokończyć. Ale ona też ludziom, którzy nie mają ochoty szukać w niej niczego więcej niż zajmującej historii miłosnej, ona również takim czytelnikom, którzy potraktują tę książkę podróżowo jako rzecz, którą da się przeczytać w pendolino, że ona też im sprawi sporo frajdy.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment 16.
Samolot do Polski miałem za 12 godzin. Moje rzeczy w dodatku niespakowane wciąż zalegały w Glenwood u Mirandy, która mogła się tylko domyślać, dlaczego drugą noc z rzędu nie wracam do ciepłego pokoiku z widokiem na zardzewiałe klify Hudson. Uświadomiłem sobie, że musi być potwornie zła, skoro już nawet nie dopytuje się, gdzie jestem. Z drugiej strony wiedziałem, że jej złość jest tymczasowa i naskórkowa, zaprawiona politowaniem, z jakim właściciele niewykastrowanych kotów obserwują nocne wyskoki swoich podopiecznych, na które najzwyczajniej nie ma rady, bo stoi za nimi tajfun instynktu, tsunami pożądania. Wysłałem jej wiadomość. Nie masz się czym martwić, po walizki przyjadę wcześnie rano, a od was prosto na JFK. Wybacz, chyba zgłupiałem do reszty. Potańczymy? Zapytałem, wsuwając telefon do kieszeni.
Nie jestem mistrzynią parkietu, ale możemy spróbować.
Powiedziała i uśmiechnęła się połową twarzy. Znasz w okolicy jakiś sensowny klub?
Rzadko wychodzę w tej części Brooklynu, a w miejscach, które znam, raczej się nie tańczy.
Wszędzie da się tańczyć, nawet tutaj. Odparłem i żeby nie być gołosłownym, przerzuciłem ją sobie przez ramię. Zawsze zadziwia mnie moja sprawność fizyczna po pijaku. A potem okręciłem w miejscu z 10 razy, aż zaczęła piszczeć i straszyć, że zwymiotuje. Owszem, z rozrzewnieniem wspominam podstawówkę. Megan dość szybko odzyskała równowagę i już po chwili sunęliśmy przez Greenpoint romantycznie, a tajemniczo niczym dym, kłębiąc się co i róż w uściskach i pocałunkach. Wtem na horyzoncie zamajaczyła postać w lateksowym stroju. Gdy weszła w światło latarni, zauważyłem, że ma na sobie coś cienkiego, co imituje ciało. Lecz jeszcze 200 metrów i oto mija nas za maszystym krokiem zupełnie nagi koleś z zatrważająco nikłym i torbą przewieszoną przez ramię, mówiący coś do siebie, nie, jednak nie do siebie. Maleńką słuchawkę ma w uchu. Kiedyś nachodził mnie taki sen. Muszę przedostać się nago przez obce miasto. Kulę się, kucam, zasłaniam go dłońmi. Staram się przemknąć jakimiś zacienionymi ścieżkami, ale nie widać żadnego parku, czy choćby kawałka żywopłotu, ani nawet pojedynczych drzew, bo to samo centrum metropolii. I co najgorsze, wszystkie budynki mają okrągłe ściany. Więc po ciągnących się w nieskończoność godzinach wstydu, wyczerpany i bezradny, postanawiam pójść przez miasto jak człowiek środkiem chodnika, wyprostowany, z podniesioną głową. i wówczas trafiam na znak drogowy, z którego wynika, że pokazywanie się nago w miejscach publicznych karane jest śmiercią. Widziałaś to?
Tak. Spotykam chłopaka czasem, to jego stała trasa. Zamykają go, ale on potem znowu swoje. Mam wrażenie, że policji już się nie chce.
Wyjaśniła Megan i pokazując na zakratowane okna naprzeciwko spytała.
To może tu?
Nie wyglądało to wprawdzie na polski pub z niemenem i budką suflera, jaki sobie na dzisiejszą noc wymarzyłem, lecz było już za późno, by wybrzydzać. Okej, wymruczałem i przeszliśmy przez ulicę. Kolesie palący na zewnątrz rozsunęli się bez przekonania jak uszkodzone drzwi windy. Knajpa okazała się gotycka. Barman z białymi kontaktami w oczach, zapach piwa i grudy, na ścianach okładki winyli, zapewne piekielnie kultowych, na jednej z nich szatan zieje ogniem, przy stołach kilka podziaranych parek z metaloplastyką w twarzy, z głośników, wiadomo,
smoła.
Wypiliśmy po szocie i poprosiłem Megan do tańca, chwyciłem ją delikatnie za rękę i wyciągnąłem na środek ciasnej salki. Nie muszę chyba tracić czasu na opis fizjonomii szatańskiego pomiotu. Tańczyliśmy objęci najwolniej jak się da, do perkusji wybijającej 32 albo 64. Gitara grzmiała jak pralka na przesterze, wokal ryczał
to the grave, still marching on, to the gates, where the death awaits you.
A ja prowadziłem Megan z policzkiem przy jej uchu, przez wszystkie kręgi czyśćca, nawet nie odrywając stóp od ziemi. I wtedy usłyszałem muzykę sfer.
Nie chcę, żebyś wyjeżdżał.
To zdanie wypowiedziane szeptem rozlało się we mnie jak łaska. Miałem wrażenie, że wypełnia wszystkie moje ubytki i że cienie, które jeszcze chwilę temu rzucaliśmy na podłogę, rozwiały się albo weszły do naszych ciał jak do siebie. Nic nie odpowiedziałem, tylko przyciskałem jej głowę do swego ramienia, a ona zaciskała mi palce na karku. Powietrze huczało. Come closer, my child. Now sleep well in my arms. Cold kiss of death shall free your final breath. Mimo to czułem absolutny spokój. Megan podniosła twarz i zobaczyłem, że płacze, choć to może złe słowo. Na płatku jej nosa trzęsła się pojedyncza łza, którą zdjąłem ustami jak pigułkę prawdy. Wracaliśmy do jej pokoju przy Klei w milczeniu. Pod drzwiami stała siatka z restauracji Rycerz. Klucz w zamku przekręcał się najcodzienniej, odświętnie. W milczeniu zdjęliśmy ubranie i położyliśmy się spać. Spała jak dziecko, gdy się zbierałem o świcie. Jakby nieświadoma, że za moment zniknę, być może na zawsze, z jej życia. Patrzyłem z przedpokoju na szaro-błękitną Megan w skłębionej pościeli i zapinałem zamek kurtki powoli, centymetr po centymetrze, żeby jej nie obudzić i żeby nigdy nie wyjść z tego mieszkania. Zasznurowałem buty, ale pętelki wydały mi się nierówne, więc zacząłem sznurować od nowa. Wyciągnąłem dwa papierosy American Spirit z paczki leżącej na stole na drogę. Z ręką na klamce obejrzałem się po raz ostatni. I wtedy dobiegło mnie zaspane.
Zaczekaj!
Megan wstała z łóżka i przecierając oczy podeszła do swojej torby, wyciągnęła z niej grubą książkę w łososiowej okładce i wsunęła mi ją do rąk.
Ta książka dużo mi dała, jest ze mną od dawna, dosłownie noszę ją przy sobie. Weź ją w zamian za twoją, na pamiątkę.
Powiedziała. I unosząc się lekko na palcach, pocałowała mnie w usta, a potem w lewy policzek.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50.
Tylko dla dorosłych.